W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Wczoraj było o świętym Józefie i o jego wielkiej miłosnej historii. Ocierała się śmierć z życiem obok siebie, ale Józef był mądry i na tej mądrości prostego człowieka zbudowany został między innymi Kościół, pierwsza wspólnota, to, co potrafią im przetrwać trudne godziny. Dzisiaj się prosi, żeby było dalej, kontynuacja. O Matce Bożej, skoro wczoraj o świętym Józefie, to dziś, żeby było po sprawiedliwości, będzie o Matce Bożej. Słuchajcie, łatwo jest być królem jednego wieczoru. Łatwo jest zorganizować coś raz. Łatwo jest skomponować jedną piosenkę, jeden przebój. Trudno jest trzymać formę przez pół roku, trudno jest trzymać formę przez rok, trudno jest trzymać formę przez wiele lat. A Maryja, dla Maryi najbardziej bolesną próbą była Golgota. Może ktoś z nas jest, może są w kościele mamy czy ojcowie, którzy czuwali nad łóżeczkiem konającego dziecka, to jest nie do wyobrażenia cierpienie. I Maryja takie cierpienie przeżyła, ale to było najboleśniejsze jej przeżycie w życiu. Natomiast to nie było najbardziej niebezpieczne, bo niebezpieczne było co innego. Niebezpieczna była monotonia. Wiecie o tym, że człowieka można złamać na różne sposoby. Jednym ze sposobów łamania jest go przesłuchiwanie, monotonne, tak jednoznaczne przesłuchiwanie. Imię, nazwisko, przydział wojskowy, miejsce działania, następny. Wydział, nazwisko, imię wojskowe, wydział, teren akcji, teren działalności partyzanckiej i następny. Ci, którzy przesłuchiwali, szli spać, a ten biedak zostawał i czekał na następnego, który kontynuował przesłuchanie. I w końcu nieraz nad ranem coś, psychika człowieka nie wytrzymywała tego napięcia i jak to się mówi, zaczął sypać. Wytrwać w postanowieniu. Maryja dostała, jeszcze może powiedzmy tak, jeśli jest duże światło, to będzie duży cień. W tej chwili mamy w świątyni zapalone reflektory i poszczególne przedmioty rzucają cień. On jest dość wyraźny, ale nie tak wyraźny, jak mógłby być. Gdyby tu przyjechało wojsko ze swoim reflektorem, gdyby tutaj telewizja rozstawiła swoje reflektory, wszystkie cienie by się stały o wiele bardziej wyraziste. Cień zależy od mocy reflektora, od mocy światła. Jeśli dostałeś światło, że jesteś chrześcijaninem, będziesz szczęśliwy, Bóg ci wszystko da i to nie przychodzi, cień zaczyna być bardzo mocny w sercu. Kiedy szedłem do seminarium, jeden z księży mi powiedział: Piotr, seminarium jest to najpiękniejszy okres w życiu księdza. Najpiękniejszy, no to fajnie, ja czekam do seminarium, pierwszy miesiąc, drugi, trzeci, piąty, szósty. Nie no, fajni, kumple są sympatyczni, bardzo miła atmosfera, ale pewnie to na drugim roku będzie. No to na drugim roku czekam już na to, to już teraz na pewno będzie. No drugi miesiąc, piąty miesiąc, siódmy miesiąc nie ma. To jak głupi, już na trzecim, no wiadomo, że na trzecim będzie. No nie doczekałem się. Owszem, bardzo sympatycznie wspominam ten czas, ale ja miałem też inne lata, takie dość piękne dla mnie i budujące. Cień, zależy wyrazistość cienia od mocy światła. Jeden z księży, z którym odprawiałem przeświętą w Bazylice Katedralnej w Krakowie, nie zauważył, że ten pasek, który przechodzi przez mszał, tę świętą księgę, to jest cień od mikrofonu. I całą mszę chciał zdrapać ten cień z tej księgi. Ja mówiłem, że to jest cień, a on myślał, że to jest do zdrapania pasek i żeśmy tak walczyli przez całą Eucharystię. Maria dostała niesamowitą obietnicę. Niesamowitą obietnicę. Będzie naj, synem najwyższego, matką Syna Najwyższego. Proszę zwrócić uwagę, jak to wpływa na jej postawę. Zaraz potem co robi? Biegnie do Elżbiety. Wczoraj wam mówiłem, kobieta jak myśli, jak coś przeżywa, musi się wygadać. I anioł to wie. I anioł jej podpowiada. Bo Maria myśli, komu ja to powiem? Komu powiem tę nowinę? Józefowi, że anioł był u mnie. Jaki chłop w to uwierzy? A ona z pośpiechem wsiada w tą karawanę i jedzie do Elżbiety. Z pośpiechem. A Elżbieta krzyknęła. Wszystko nabiera dynamizmu. Maria idzie z pośpiechem, Elżbieta krzyczy i śpiewa, wykrzykuje pieśń na cześć Pana. Maria pozostaje u niej kilka miesięcy. Wszystko nabiera dynamizmu. Czy zauważyliście, że Jezus się ciągle spieszył? Tu jest tajemnica niejednego krachu duchowego człowieka, że przestałeś się spieszyć. A chrześcijaństwo jest dla ludzi spieszących się. W Ewangeliach jest napisane, że apostołowie dziwili się, jak Jezus się spieszy. On ciągle dalej, szybciej. Jemu było śpiesznie. To dotyczy każdego z nas. Czy ty się spieszysz? Czy mówisz, poczekajmy. Wyluzujmy spokojnie, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Tak, nieraz trzeba poczekać, ale nieraz trzeba biec. Dopiero jak osiągniesz prędkość kosmiczną, jakąś tam to wylecieć z orbity tej duchowej. Mówię to oczywiście w przenośni. O ile pamiętam, to 11,2 km na godzinę jest, żeby się przedmiot oderwał od orbity ziemskiej. Jak masz mniejszą prędkość, to nie polecisz. Chrześcijaństwo jest dla ludzi spieszących się. Pełnych dynamizmu, pełnych akcji. Lepiej narozrabiać niż zasnąć. Pamiętam, chodziłem po kolędzie w pierwsze piątki, znosiłem Najświętszy Sakrament do ludzi starszych, chorych i była jedna urocza babcia, która przeżywała to bardzo, ona była samotna, znaczy byłem jedyną osobą chyba, która ją odwiedzała. I szedłem z Komunią Świętą, przechodziłem przed jej oknem. Ona miała okno tak na wysokości gdzieś metra w swojej chałupce i wyglądała mnie. Więc ja nieraz przeszedłem przed jej oczami i mnie nie zauważyła. To wrzucałem wsteczny, jeszcze raz przechodziłem i ona wtedy mówiła, Jezu idzie. No więc ja przychodziłem, składłem Najświętszy Sakrament na stole i u niej były w pokoju takie poduszki, wielka, mniejsza, mała, najmniejsza i pod tą największą leżało pół czekolady. To był stan wojenny, o czekoladę było nieprosto, a ona skądś kombinowała za mnie pół czekolady. Stawaliśmy ja, siostra zakonna, starsza pani i modliliśmy, przeprosimy Boga za nasze grzechy i rozpoczął się proces wkładania czekolady do mojej kieszeni. A to nie jest prosto do tej kapłańskiej kieszeni tutaj trafić, więc ona puściła oko, żebym się nastąpił jak koń. Ja podchodziłem bliżej, wtedy ona wzięła czekoladę, szukała, trafiała do mojej kieszeni, wrzucała czekoladę i mówiła, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ja mówiłem, proszę panią, zostawmy teraz czekoladę, bo to Pan Jezus jest ważny. I jak już wszystko tutaj załatwimy, pomodlimy się, to wtedy zajmiemy się czekoladą. A dopiero potem wyczytałem w dokumentach Soboru Watykańskiego, że Eucharystia ma wyzwalać czyny miłości. Pomyślałem sobie, Boże drogi, to ona jeszcze nie przyjęła Eucharystii, a już się czyny miłości w niej wyzwalają. Spieszyć się. To jest cecha charakterystyczna. Maria uczy nas jednego. Może nie jednego, ale uczy nas cierpliwości. Coraz trudniej ludziom o cierpliwość. Tak nasze życie przyspieszyło, że chcesz się dowiedzieć, jaka pogoda w Sydney? Wybijasz parę cyferek i masz pogodę w Sydney. Chcesz się dowiedzieć, co słychać na Antarktydzie? Masz parę cyferek. Chcesz zobaczyć statek kosmiczny? No teraz w jego pracach codziennych to się musiało zepsuć? Nie, już się naprawiało. To włączysz się ze stacją Mir i pokazuje ci na żywce, jak to ta stacja teraz tam w kosmosie leci. A my potrzebujemy cierpliwości, potrzebujemy czasu na przemyślenie. Zobaczcie, kiedyś, przepraszam, będę mówił tak, chłop, jak chciał wysłać list, to mu tam proboszcz czy wójt list napisał i godzinę szedł do miasteczka, żeby wrzucić ten list. Wrzucił i godzinę wracał. Dwie godziny myślenia miał. Potem jak kupił sobie furmankę, to już tylko 20 minut jechał. Miał dwa razy po 20 minut myślenia. Jak sobie kupił szybki rower, to w ogóle w 10 minut tam zajeżdżał. Coraz mniej czasu na przemyślenia, na refleksję nad życiem. Coraz mniej na refleksję nad życiem. Maria nas uczy cierpliwości. Dzisiaj świat zwariował, jeśli chodzi o szybkość. Ja chcę wszystko szybko. Można rozrabiał, upił się, czy tam zdradził żonę. Szybko masz mi to wszystko wyjaśnić. Natychmiast masz mi wszystko wyjaśnić. A on sam nie wie, co się stało. Sam nie wie, dlaczego zdobył się na coś takiego, co mu się nie zdarzało. Dlaczego? Ja nie wiem. Co tam nie wiesz? Natychmiast masz mi wszystko powiedzieć. Zwróciliście uwagę, jak świat zwariował? Teraz już spodnie sprzedają podarte. Po co czekać, że spodnie się po... Będą sprzedawać niedługo te chusteczki, jak to się nazywa? Nie chusteczki, tylko serwetki brudne. W kawiarni sobie położysz od razu parę serwetek brudnych. Lekarze mi mówią, że przychodzą do nich pacjenci, mówią, panie doktorze, poproszę coś takiego, żebym natychmiast zasnął i poproszę coś takiego, żebym natychmiast się obudził, był rzeźki. Szybko, to ma być przeskok. Maria więc czeka. 10 lat Jezus ma, nic się nie dzieje. Jezus ma 15 lat, nic się nie dzieje. Jezus ma 20 lat, nic się nie dzieje. Chodzi z Józefem, jeśli Józef jeszcze żyje, pracują razem. Jezus ma 30 lat, nic się nie dzieje. Jan już ma uczniów, Jan już naucza. Ale Maria nie. I w końcu przychodzi na Kana Galilejska. Jeden z najbardziej zagadkowych i trudnych dla egzegetów fragmentów Biblii do rozszyfrowania. Jak to było w tej Kanie? Mówi się, że Maryja była w Kanie Galilejskiej pomocą kuchenną. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Ja wesela nie miałem, ale z tego, co się orientuję, winem, wódeczką, koniakiem na weselu nie zajmuje się pomoc kuchenna, bo ona jest od tego, żeby obrać ziemniaki, tylko zajmuje się albo starosta weselny, albo pan młody, ktoś wyżej postawiony. Maryja widzi, jak jest i co jest najstraszniejsze, że kiedy ona mówi, że wina nie mają, Jezus wyraźnie odmawia, czy to moja lub twoja sprawa, to niech się martwią oni, no, co masz się przejmować ich problemem. A Maryja mówi, kiedy Jezus jej odmawia, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto, Maryja idzie do sług i co robi? Rozkazuje. Maryja nie przychodzi do sług i nie mówi, kochani panowie, słudzy, drodzy, gdyby mój syn o coś poprosił, bądźcie tak łaskawi i zróbcie to dla niego, bo on jest taki fajny, ten mój syn, to warto dla niego to zrobić. Maryja przychodzi i mówi krótką piłkę, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ale dlaczego jak Jezus jej odmówił, to tam przygotowuje akcję pod działanie Jezusa? Dlaczego tak jest? Słuchajcie, my mamy opis, zapis słowny tego wydarzenia, opis słowny, ale jak wiecie, język pozawerbalny to jest 70%, a werbalny to jest 30%. Ja teraz mówię do was swoim językiem, swoje przemyślenia, ale ja też robię gesty, ja używam pewnego słownictwa i jeśli ktoś z was jest dobrym psychologiem, to już mnie rozszyfrował trochę, że ksiądz ma z tym kłopoty, a z tym to jeszcze mu jakoś wychodzi. Ale mówi się nie tylko... Wiecie, sąd ostateczny będzie przerażający, bo na sądzie ostatecznym podobno będziemy puścić się film z naszego życia, a jednocześnie na dole się puści litery, co myśmy naprawdę myśleli. Droga młodzieży poznańska. Normalnie tyle wam powiem, a nic nie wiem. W ogóle nudzicie mnie, spać mi się chce, ale muszę do was zgadać. I wszystko będę tak jeszcze tutaj. Pozdrawiam was serdecznie od młodzieży warszawskiej. Jak to ma tak się wyglądać, to ja się podaję do dymisji. Bo nie zawsze mówię to, co myślę. Więc Maryja z Jezusem ma swoje kody. Przepraszam, to słowo ma nie najlepsze skojarzenia. Ma swoje szyfry, no. Ma swoje szyfry. Oni się znają. Wy też macie swoje rodzinne kody. Przychodzę do jakiejś rodziny, a oni mówią, pamiętacie jak wujek Stasiek wtedy z tymi łyżwami? Wszyscy się śmieją, ja jeden nie wiem, o co chodzi. Już księdzu tłumaczymy. Wujek Ujka, mamy takiego, tam się przewrócił na schodach, coś tam stało się. A, no to teraz to ja wiem, bo mnie wpuścili do swojego szyfru rodzinnego. Kiedy się ta pani mówi do mnie, oglądał ksiądz zdjęcia ze ślubu córki, nie. Krzysiu, idź do łazienki i do kuchni i przynieś z tej szuflady z przydasiami te zdjęcia. Ja mówię, bardzo panią przepraszam, jakiej szuflady? Z przydasiami. A ksiądz nie ma szuflady z przydasiami? Ma ksiądz. Tam korek jest, gumka, śrubokręt, spinacz, dwa zdjęcia stare, kawałek bandaża, plaster jest, plaster musi być. I to jest szuflada z przynosiami. Oni mieli swoje kody. I kiedy Jezus do niej mówi, nie twoja lub słowa prawa, to jakoś się na nią patrzy, jakoś ją może bierze za rękę. Uruchamia system mowy pozawerbalnej, której w Piśmie Świętym nie mamy. I ona wie, że On nie zostawi tego, chociaż powiedział tak. Nie zostawi tego. Nie zostawi. I Jezus rzeczywiście spełnia jej prośbę. Maria więc, reasumując, jest osobą, która chodzi po ziemi. Mam tu na myśli, że ona się nie tylko znała na Panu Bogu, bo tak można powiedzieć, była wierna, była, ale ona umiała orientować się, jak się organizuje wesele. Jak kiedyś rozmawiałem z taką gospodynią, która zjadła, jak to się mówi, zęby na byciu gospodynią. Całe życie była gospodynią proboszczów różnych. I akurat wtedy była w parafii, w której ja pracowałem. I było 75-lecie parafii. Proboszcz poprosił, żeby siostry pomogły robić obiad, bo to był obiad na 300 osób. To więc sama jedna gospodyni tego nie zrobi. Poprosiła siostry zakonne, bo takie młode. I one przyszły i, no, i uwijały się też. Ja następnego dnia mówię, dobrze, że te siostry przyszły. To pani bardzo pomogły. A ta gospodyni mówi, dwie się znały na robocie. Trzy robiły wrażenie. Ja mówię, jak to trzy się znały na robocie? Przysięca, to nie to, że tak garnek postawię, kubek. Ja wiem, muszę myśleć trzy ruchy do przodu. Co gdzie postawię, co coś wezmę. I ja bym z jedną tą, czy tam z dwoma sobie poradziła, a te mogły wyjść do domu, ale już się plątały jako ozdoba stołu. I Maria jest dobrym fachowcem. Wiecie, kiedy pracowałem w szpitalu w Warszawie na Czerniakowskiej, przeziębiłem się. I idę do pielęgniarki, mówię, coś mnie gardło boli, pójdę do tej internistki, co tam przyjmuje, to mi coś przepisze. Ksiądz do niej nie idzie. To pójdę do tego lekarza, tam też jest internista. Ksiądz do niego nie idzie. To do kogo mam pójść? O 16 będzie taki, co się zna. Ja wiem, jak to się nie zna? Lekarz się nie zna, księdza, niech mi ksiądz zaufa. I od tamtego czasu młodzież, jak składała mi życzenia, to życzymy księdzu, żeby ksiądz był z godziny 16. Żeby się ksiądz znał na psychologii, na teologii, żeby ksiądz był dla nas świadkiem Chrystusa, żeby ksiądz umiał i się powygłupiać z młodzieżą, żeby ksiądz był fachowcem w tym, co robi. I to mnie zaskoczyło. Ja myślałem, że jak ktoś jest lekarzem, no to, jest, no to wiadomo, że się zna. No niekoniecznie właśnie wychodziło. Maria uczy nas cierpliwości, uczy nas właśnie tego wyczekiwania na godzinę 16. Na godzinę 16. A w ogóle to dobrze, że tego wina zabrakło. Bo jakby wina nie zabrakło, to byśmy się nigdy nie napili tego z Kany Galilejskiej, tego dobrego wina. Ja tu mówię w przenośni o winie jako pracy prawdzie duchowej, takiej materii, formie duchowej. Jak to dobrze, że tego wina zabrakło. Jak to dobrze, że brakuje nam pewnych rzeczy w życiu. Kiedyś jeden ksiądz proboszcz przyszedł na parafię i ze zdumieniem i ze zgrozą wielką stwierdził, że parafianie są bardzo rozśpiewani, że ta parafia, on słyszał, że ona słynie z muzyki, ale nie wiedział, że aż tak, że oni taki poziom reprezentują. I się przeraził, że pod jego dyrygenturą to cała ta parafia straci ten swój talent muzyczny. I tak się przejął, że poszukał nauczyciela muzyki, poszukał paru muzyków profesjonalnych niemalże, którzy zajęli się tą jego parafią, chórem, z solką młodzieżową, z solką dziecinną. I po paru dniach, po paru miesiącach, kwartałach, ta parafia się stała jeszcze bardziej rozśpiewana. Z czego się to wzięło? Z jego nierozśpiewania. Spotykam pewnego pana Mariana, Furtian Generalny, on się kazał nazywać. Mówi, wszyscy w kurii są generalni, no to ja będę Furtian Generalny. I mówię, witam pana Furtiana Generalnego, witam. Co słychać? A proszę księdza, no miałem takie nieszczęście, samochód mi ukradli. No żartuje pan. No tak, tego maluszka czerwonego? Tak, tego, co stał przed klatką. To sobie jeździłem do żony na cmentarz, do Nieporętu, na działkę sobie jeździłem. No i ukradli mi, no ja mówię, to nieszczęście, no dramat. No, a on mówi, niekoniecznie, proszę księdza, niekoniecznie nieszczęście, dramat, bo synowie się zrzucili, kupili mi Opla Corsę. Jak to dobrze, że mi ukradli ten samochód. A zdarzało się wam? Mi się zdarzyło. Ja się kiedyś z drukarką męczyłem. Boże, druciki podkładałem, że w końcu wziąłem tą drukarkę, wywaliłem, kupiłem sobie nową. Jak to dobrze, że mi to że się zepsuła, bo mi do tej nowej nigdy nie doszedł. Dlatego, czy czegoś ci brakuje, to może być początek twojego sukcesu. Z braku rodzi się lepsze. Pamiętajcie, z braku rodzi się lepsze. Jeszcze chciałbym powiedzieć kilka słów. Wiecie o tym, że się mówi, że jak się chce zobaczyć, jaki jest syn, to trzeba się przyjrzeć ojcu. Jedna dziewczyna powiedziała, rany boskie, co ksiądz opowiada? Przecież jak on wygląda, łysy z takim brzuchem? To jestem skazana na takiego? Nie, niekoniecznie jesteś skazana, ale może coś z tego być, że pewne podobieństwo w dorosłości się ujawni. Że rodzice tak, no, oczywiście genetycznie przekazują pewne cechy, ale też przez wychowanie, przez styl bycia no, wtórują, że tak powiem, rodzicom w ich stylu życia. Wtórują. I kiedy chcemy się nauczyć, kto uczył Jezusa człowieczeństwa? Oczywiście, że Maryja go uczyła przede wszystkim człowieczeństwa. Józef go uczył człowieczeństwa, jak się chodzi, jak się je, jak się pije, jak się odzywa. Wszystkiego tego, wszystko to mieli od ludzi. Maryja całe lekcje czyniła Jezusowi na temat człowieczeństwa. Poza tym pamiętajmy, że ona znała te kody, bo w rodzinie, no, ona wiedziała, że Jezus nie, w takiej sytuacji jest za wrażliwy i za dobry, żeby taką sytuację odpuścić i zostawić tych ludzi bez pomocy. Kiedyś ksiądz Orzechowski powiedział na konferencji rzecz, która mną wstrząsnęła. Nazaret, słuchajcie dobrze, Nazaret to był taki dom, w którym Najświętszy Sakrament plątał się między garnkami. To był taki dom. My myślimy, że Nazaret to był taki dom, wiecie, Bazylika Świętego Piotra. Tam takie polowe łóżko z boku, gdzie Maryja z Jezusem. Nie. Nazaret to był taki dom, co wstrząsnęło mną nieprawdopodobnie oglądając film Pasja Gibsona. Nie męka. To znaczy męka oczywiście też mną wstrząsnęła. Wiele innych scen. Ale wstrząsnęła i zdumiała mnie jedna scena. Jak Pan Jezus ochlapał Matkę Bożą wodą. Podszedł do niej i masz wodę. Ojej, Panie Jezu, ochlapałeś Matkę Bożą, to chyba masz grzech. Ale do kogo ty do spowiedzi pójdziesz? A oni się ochlapywali. Powtarzam, to nie było tak, że w dom w Nazarecie się budzi, Maryja wstaje i mówi, Jezusie, Synu Dawida, czy chcesz zupę mleczną? A on mówi, Matko Królowo Polski. Nie, Polski jeszcze nie było. Oni się ochlapali, żartowali. Masz kawałek chleba. Jeszcze bym zjadł. Oj, za dużo jesz, przytyjesz? Nie byś się ładnie prezentował. To byli tacy najnormalniejsi ludzie w świecie. Tak jak byliśmy zaskoczeni normalnością Jana Pawła, normalnością Matki Teresy. Im ktoś jest bardziej zanurzony w Bogu, tym mocniej jest do żartów. I ludzie, którzy byli mocno w Bogu zakorzenieni, nie mieli z tym żadnych kłopotów. Bardzo mi się te teologiczne różne żarty podobają. Niektóre są dla mnie bardziej oddziałują niż te święte księgi. Nie wiem, czy słyszeliście, co to znaczy poczuć się niepewnie. Poczuć się niepewnie to znaczy stać w kolejce do nieba za Matką Teresą z Kalkuty i kiedy ona podchodzi do okienka, to święty Piotr mówi, mogłaś się lepiej postarać. Wtedy zaczynamy się czuć niepewnie. Ja bardzo się niepewnie poczułem, jak ten dowcip usłyszałem. Tak. Te antykościelne dowcipy, te wszystkie to jest świetne, to jest świetna robota. Chłopak się zakrztusił grosikiem i lekarza wezwali, żeby mu ten grosik wyjął z gardła, a on mówi, proszę wezwać księdza Skóry. Ojej, co to księdza Skóry? To on w jakichś karach kościelnych ten dzieciak był. Dlaczego Skóry? Bo kuria wydusi ostatnie grosik z człowieka. Tylko nie mówcie tego, bo jak dojdzie do Warszawy, to polecę. Więc to jest dom rodzinny. Ja tak patrzę na studentów warszawskich w Świętej Anny, jestem szał 21. To tam jakby trwały zawody na najsmutniejszą pozycję. Pozycja 10. Pozycja 11. Kurde, facet, weź usiąść normalnie. Nie to, że się masz śmiać, ale weź normalną mi postać ludzką, bo trudno przerozpocząć. Maryja się uczyła Jezusa człowieczeństwa. Józef uczył go człowieczeństwa. I dlatego to człowieczeństwo było takie niesamowite. Uczyli go wolności, bo sami byli wolni. To niesamowite, jak my ciągle nie wiemy, ciągle nie potrafimy sobie dać rady z taką wewnętrzną wolnością. Uciekamy od tej wolności. Mój kolega chodził po kolędzie I zapukał do drzwi na placu Trzech Krzyży i otworzyła pani, ładnie ubrana. Potem przyszła druga pani, ładnie ubrana. Potem przyszła trzecia pani, która bardzo pachniała. I potem przyszła czwarta pani, co też pachniała. I zorientował się, że jest w agencji towarzyskiej. I mówi: Jezu, co tu robić? A Duch Święty mówi: jak to co robić? To są twoje parafianki, rób to, co robisz normalnie w takiej sytuacji. Więc on się przeżegnał, odmówili pod twoją obronę. I mówi: dwie dziewczyny z nich tak się rozpłakały, jak nigdy jeszcze nie widziałem, żeby ktoś płakał po kolędzie. My się w kościele modlimy za siostry zakonne, za papieża, za biskupa i módlmy się. Ale pomódlmy się chociaż raz kiedyś za prostytutki. To są bardzo biedne dziewczyny. Udają twarde, a są skoszone przez to, jak życie się ich potoczyło. Oni się tego uczyli Maryi, tej delikatności. Pamiętacie, jak Jezus opowiadał, była przypowieść, to nie była przypowieść, to był fakt historyczny, że do Jezusa przyprowadzono kobietę i co z taką kazałbyś uczynić, bo Mojżesz kazał takiej kamienować. On powiedział: kto jest bez grzechu, niech napisze, niech rzuci kamieniem. Nikt nie rzucił, wszyscy odeszli. I teraz się zaczyna ciekawa rzecz, bo Jezus mówi, wszyscy odeszli, Jezus mówi: nikt cię nie potępił, niewiasto. Tak jak bym powiedział: słuchajcie, jesteśmy w Poznaniu teraz, tak? No co się znam, pomroczność jasno? No jesteśmy, jasne, że jesteśmy w Poznaniu. Jezus mówi: nikt cię nie potępił? Panie Jezu, po co pytasz? Przecież widzisz, że go nikt nie potępił. Ale Jezus chyba chce tutaj zrobić coś takiego, co ja nazywam ból dotknął paznokci i włosów. Jest taki ból, który tak przenika, że bolą paznokcie i włosy. I Jezus chce ją oswoić. Wiecie, nieraz jest taka trudna sytuacja, że nie wiadomo, co zrobić. Wchodzisz do pokoju, a ta koleżanka grzebie w twojej szufladzie. I ty mówisz wtedy: ładna pogoda dzisiaj. Kiedyś facet wpadł do pokoju, ciche dni miał z żoną i z jej szuflady wyrzuca ciuchy. Ona: coś ty zwariował, czego ty szukasz? Czego ty szukasz? Już znalazłem twojego głosu. Są takie sytuacje, że się chce kogoś oswoić. Jezus nie mówi to, co my lubimy często. Jakiś grzesznik narozrabiał coś, zawalił sprawę. No i co teraz będzie? No, proszę, proszę, mów, proszę, proszę. Czy dajesz obietnicę, że to się więcej nie powtórzy? A on biedak jest skulony, zbity, skopany przez szatana, a my to z obietnicami się pchamy. Jezus, nikt, jak byliście na wycieczce w góry i komuś w oko wpadł paproch, nikt nie wyjmował śrubokrętu, żeby go wyjąć. Tylko co? Chusteczkę, rożek chusteczki. Czekaj, jeszcze momencik. Już. Jest. Jezus co robi? Jezus nie siada i nie mówi: no i co teraz? Pajacu, co mam z tobą zrobić? Tylko wyciąga chusteczkę swojego słowa. Nikt cię nie potępił, nikt. I ja cię nie potępiam. Nie grzesz więcej. Koniec. Krótka piłka. Kiedyś jedna siostra zakonna powiedziała biskupowi, że widzi Jezusa. Choroba może naprawdę mówi. Wiesz co? Jak będziesz widzieć Jezusa, to zapytaj go, jakie ja mam grzechy. No i przychodzi za tydzień. Biskup mówi: widziałeś Jezusa? Widziałam. Pytałeś, jakie ja mam grzechy? Pytałam. I co powiedział? Że nie pamięta. I biskup mówi: o kurczę, to... Uwierzcie mi w jedną rzecz. Jestem księdzem 30 lat i wyspowiadałem już nie tak dużo. Ja, moi koledzy na parafiach więcej wyspowiadają. Ale z 1000-2 osoby, 3000 wyspowiadałem. Nie pamiętam ani jednej spowiedzi. Ja nie wiem, jak to się stało. Ani gdybyś powiedział jedną spowiedź, nie chciałbym przypomnieć sobie, że ktoś... Nie pamiętam. Oczywiście spowiadali się ludzie z kradzieży, spowiadali się z aborcji, spowiadali się z tego, ale żebym jedną pamiętał z 3000, nie pamiętam żadnej. Taką Jezus daje ci gwarancję, że tu w kościele będzie... No i ja z tego powodu też rozumiem, dlaczego Pan Bóg nie dał tego daru sakramentów jednania dziewczynom. Wyobrażacie sobie, Gośka była mu spowiedzi Ewki. Ale mi powiedziała, mówię ci, Halina, kiedyś ci powiem, teraz nie mogę. To mogło przerastać niektóre. Ale Jezus właśnie się spieszy nie tam z liczeniem naszych grzechów. On jest ukształtowany, jest tak delikatną osobą, tak niesamowitą osobą. Spieszcie się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostają po nich buty i telefon głuchy. Jezus piękno człowieczeństwa, Jezus piękno wolności. Jezus piękno pośpiechu. Jezus poczucie humoru. Boże, że nie nagrali tej sceny, jak on tą wodę przemieniał w wino. Apostołowie wiedzieli, skąd uczniowie wiedzieli, skąd ono się wzięło. Jakże tego nie nagrali, że to pozostało. Rano podobno mówili, trzeba wysłać kogoś po wodę, tylko Jezusa nie wysyłajcie. No tak. Kochani, jeśli cię Jezus nudzi, to nie jest ten prawdziwy Jezus. Jeśli cię Jezus nudzi, to masz karykaturę Jezusa. Jezus jest fascynujący. To jest ciekawe, że my jesteśmy chyba jedną religią świata, która nie mówi o swoim założycielu. O Jezusie się nie mówi się w naszych domach, w polskich domach się nie mówi. O proboszczu się mówi, o wikarym się mówi, o chrystiance się mówi. O Jezusie się nie mówi. Czyli jeden chłopak mówi, u mnie się mówi, jak po kościelny nie posypie schodów, to ludzie się ślizgają, mówią o Jezu. Ale tak, to Jezus jest tematem zakazanym. A to jest fascynujący temat. To jest fascynujący temat. I wychowała go Maryja, uczyła go Maryja, jego pierwsza nauczycielka i wspomożycielka w dziele zbawienia. Niech Słowo Boże, którego dzisiaj nabożeństwo prowadzimy, ukaże nam piękno Boga, piękno Jezusa, piękno ich świata, byśmy byli głodni tego świata, byśmy byli zachłanni na ten świat, byśmy go pragnęli i pożądali. Amen.